Na Europejskie Drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób Unia Europejska chroni wartości intelektualne, w jaki sposób chroni pomysły innowacyjne, w jaki sposób posługuje się patentami. Ale jak zawsze na początek, garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Brak postępów w rozmowach Grecji z międzynarodowymi kredytodawcami w sprawie kolejnej transzy pożyczki. Nie będzie więc planowanego na jutro spotkania ministrów finansów strefy euro, którzy mieli zatwierdzić wypłatę.
Po spotkaniu Eurogrupy w ubiegłym tygodniu mówiono, że jest już blisko porozumienia z Grecją w sprawie reformy emerytalnej, podatkowej oraz w sprawie utworzenia funduszu prywatyzacyjnego. Od tego uzależniona jest wypłata kolejnej transzy pożyczki. Taki warunek postawiły Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny. Dodatkowo Ateny miały wprowadzić kolejne oszczędności. Nie chciał się jednak na nie zgodzić premier Grecji Aleksis Tsipras, który ostrzegał, że jeszcze bardziej zdestabilizują one sytuację w kraju. Dla cięć wydatków nie ma poparcia w greckim parlamencie, buntuje się przeciwko nim także społeczeństwo. Po raz ostatni Grecja otrzymała międzynarodowe wsparcie finansowe 4 miesiące temu. Teraz pilnie potrzebuje kolejnego, by najpóźniej za 2 miesiące spłacić wcześniejsze kredyty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Europosłowie popierają inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą obowiązkowej automatycznej wymiany informacji podatkowych. Domagają się jednocześnie większych zabezpieczeń dla mniejszych firm, które tracą na agresywnych praktykach podatkowych korporacji. Sprawozdanie w tej sprawie autorstwa europosła Dariusza Rosatiego zostało przegłosowane w Komisji do Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego.
Propozycja Komisji to część większego pakietu dotyczącego walki z unikaniem opodatkowania, którym zajmuje się Parlament Europejski. Zgodnie z przepisami firmy wielonarodowe będą musiały przekazywać określone informacje podatkowe organom państw, w których prowadzą działalność, a te z kolei wymieniać się danymi z innymi krajami członkowskimi. Europosłowie ocenili, że Komisja Europejska powinna mieć pełny dostęp do tych informacji, by móc oceniać, czy praktyki w poszczególnych krajach są zgodne z unijnym prawem. Według deputowanych jest to szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które działają tylko w jednym państwie. Europosłowie podkreślili, że nie powinny być one poszkodowane przez działania wielkich korporacji, które próbują płacić podatki tam, gdzie jest to dla nich bardziej korzystne. Członkowie parlamentarnej komisji opowiadają się też za sankcjami dla tych firm, które nie będą wywiązywały się ze swoich obowiązków. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela.
Rozpoczęła się dyskusja na temat rewizji wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaprezentowano sprawozdanie w tej sprawie. Debata ma duże znaczenie dla Polski, która jest największym beneficjentem unijnych funduszy. Jeden z autorów parlamentarnego raportu, europoseł Jan Olbrycht, przyznaje, że rewizja budżetu może mieć wpływ na fundusze polityki spójności. Podkreśla, że zgodnie z przepisami nie można ruszać tzw. kopert narodowych, czyli środków przeznaczonych na poszczególne kraje. Dodaje jednak, że Europarlament będzie zabiegał o to, żeby pieniądze, które będą niewydane, nie były wygaszane, tak jak jest teraz, ale aby przeznaczyć je na działanie dotyczące uchodźców.
To nie jest tak, że będą zabrane z polityki spójności. Nie może być, że na przykład w Polsce ktoś zabierze pieniądze na uchodźców. Ale jeżeli Polska, czy każdy inny kraj nie wyda pieniędzy na czas, zgodnie z przepisami, czyli jeżeli będzie ryzyko utraty tych pieniędzy, to wtedy na pewno będzie tendencja do tego, żeby te pieniądze przeznaczyć na wszystkie zjawiska związane z uchodźcami.
W tym kontekście może chodzić m.in. o środki na zapewnienie odpowiednich warunków przyjmowania uchodźców, o fundusze na opiekę społeczną oraz inwestycje w mieszkania czy szkoły. Komisja Europejska swoją propozycję zmian w wieloletnim budżecie ma przedstawić do końca tego roku. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Polska w ramach polityki spójności ma do rozdysponowania około 80 miliardów euro. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podjął decyzję o oddelegowaniu dodatkowych sił do ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej w Grecji. Szef resortu mówił, że zaangażowanych w to zostanie 120 osób.
Zaproponowałem większy udział Polski, jeżeli chodzi o strzeżenie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Stąd propozycja naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, wysłania jeszcze teraz 60 strażników granicznych i 40 policjantów oraz 20 urzędników z Urzędu do Spraw Cudzoziemców właśnie do Grecji, tam gdzie ta granica Unii Europejskiej jest najbardziej narażona.
Mariusz Błaszczak dodał, że uchodźcom powinna być udzielana pomoc, ale na przykład w Turcji zaznaczył, że najbardziej zagrożeni działalnością państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie są chrześcijanie. Polska proponuje włączenie do unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla pochłanianego przez lasy. Wskazuje, że pochłanianie to powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie redukcji emisji CO2. Wynika z polskiej propozycji przekazanej państwom Unii Europejskiej. Polska przekonuje pozostałe państwa Unii, że rola pochłaniania gazów cieplarnianych powinna być w większym stopniu uwzględniona we wspólnotowej polityce klimatycznej. W dokumencie czytamy, że powinno się umożliwić rozliczenie pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, a także działanie powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie redukcji emisji CO2. Autorzy wskazują, że pochłanianie przez lasy jest korzystniejsze niż technologia CCS, czyli wychwyt i podziemne składowanie dwutlenku węgla. Daje też wymierne korzyści środowiskowe, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju i zapewniając efektywność ekonomiczną redukcji emisji, która jest głównym celem dyrektywy. W propozycji odwołano się również do wynegocjowanego w grudniu ubiegłego roku w Paryżu globalnego porozumienia klimatycznego, w którym podkreślono rolę pochłaniania w zmniejszeniu koncentracji CO2 w atmosferze. W piśmie polskie władze informują, że chcą wprowadzić taką gospodarkę leśną, która umożliwi dodatkowe pochłanianie CO2 przez lasy. Takie nadprogramowe jednostki pochłoniętych emisji Polska chciałaby sprzedawać.
Dziękujemy za te Euronewsy Ireneuszowi Sangerowi i prosimy o przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Plecami do Ameryki ten wyższy fragment ciała wybrał Mateusz Mazzini, pisząc w tygodniku Przegląd o tym, że Stany Zjednoczone Ameryki mają w Europie coraz mniej sojuszników. W końcu lutego w Brukseli spotkali się na corocznej konferencji przedstawiciele Europy i Ameryki, aby przedyskutować to, co nowego pojawiło się we wzajemnych relacjach. Spotkania organizuje Fundusz Marshalla, który ma europejskie przedstawicielstwa w Berlinie, Brukseli właśnie i również w Warszawie. To jest obecnie najważniejsze forum analizy przyszłości tzw. integracji transatlantyckiej. Stany Zjednoczone mogły polegać na europejskich sojusznikach. Pomijając ciche chroboty, bo nawet nie zgrzyty, tak było aż do tego roku. Podczas lutowej konferencji od początku wyczuwało się rosnące napięcie. Już we wstępnym przemówieniu wyprofilował je przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, oskarżając Waszyngton o przepychanie podczas negocjacji interesów największych korporacji kosztem rozdrobnionego europejskiego kapitału. Po Martinie Schulzu benzynki do kominka dolała komisarz do spraw handlu szwedka Cecilia Malmström, krytykując opieszałość działań strony amerykańskiej. Dyplomaci z Białego Domu zasłaniali się anemicznym argumentem wyborczej kampanii w USA. Sympatycznie ani miło tym razem więc nie było. A bezwarunkowi do niedawna sojusznicy USA, czyli Wielka Brytania, Francja, Włochy, kraje Beneluxu, stali się nagle partnerami trudniejszymi, bardziej wymagającymi. Dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska kruszeje. Islamski terroryzm, populiści, erozja krajów Schengen, wszystko to oznacza koniec mówienia wspólnym głosem jednego organizmu. Poszczególne kraje Europy na wszystko już patrzą przez pryzmat swoich narodowych interesów. Więc i Atlantyk, który miał być symbolem gospodarczej łączności i jedności, już staje się, a może stać się jeszcze wyraźniejszym symbolem zwiększającego się dystansu. Sam Londyn byłby wystarczającym problemem dla Ameryki, londyński kurs na izolacjonizm. Choć to już za mniej niż 2 miesiące, dokładnie nie wiadomo, co okaże się 23 czerwca. I kolejne pytanie, kto wygra wybory? Kto będzie kierować Wielką Brytanią? Bo jeśli Boris Johnson, wciąż zyskujący na fali eurosceptycyzmu, który zapowiada, że Wielka Brytania nie może wciąż być młodszym bratem Stanów Zjednoczonych, to oznaczałoby to próbę wybicia się Wielkiej Brytanii na niezależność również w relacjach z Waszyngtonem, czyli skończyć się dla Brytyjczyków totalną izolacją, a dla Ameryki utratą najbardziej dotąd solidnego i przyjaznego przyczółka w Europie. A tym bardziej to prawdopodobne, że transatlantyckie porozumienia o wolnym handlu wywołuje w Europie naprawdę dużo i coraz więcej protestów. W tej sytuacji jedynym w miarę pewnym adresem w Europie pozostał Amerykanom Berlin. Bardzo dużo zależeć też będzie od nowego lokatora Białego Domu. Mateusz Mazzini, Plecami do Ameryki, tygodnik Przegląd. Polskie Radio
PIK. Jak mówimy o nowych rozwiązaniach, to wiemy także, jaką wartość ma ochrona własności intelektualnej. No, bez tego by nie było innowacyjnego rozwoju. bo skoro składamy tak wiele wysiłku, tak wiele pieniędzy w to, żeby wymyślić coś nowego, to chcielibyśmy, żeby to przez jakiś czas było chronione. Tak się rozwijała nasza cywilizacja techniczna, nasza cywilizacja przemysłowa, wolny rynek. Na tych zasadach działaliśmy. Niełatwo to jest opanować w skali takiego wspaniałego tworu, jakim jest Unia Europejska, mówię specjalnie trwałego, wspaniałego, bo przecież 28 krajów połączonych wspólną ideą współpracy, współdziałania, rozwoju gospodarczego, wspólnego rynku, Schengen, przepływu ludzi i tak dalej. Nie muszę Państwu tego mówić. To jest naprawdę idea wspaniała, tym bardziej, że pozwala nam również unikać czegoś, co jest najstraszniejsze i czego powodem było powstanie Unii Europejskiej, mianowicie chodzi o zagrożenie wojną. I tego udaje nam się w sposób naprawdę wzorowy unikać na kontynencie europejskim, mimo wielu dyskusji i wielu zażartych sporów. A więc tutaj mamy kolejny problem i kolejne spory. Chodzi o zasady ochrony własności intelektualnej, tworzenia podstaw prawnych dla rozwoju innowacyjności w skali Europy i promieniowania Europy na zewnątrz. Dlatego chciałem zakończyć te nasze panelowe pierwsze wypowiedzi również wystąpieniem polityka, jak to zaczynał pan marszałek, to teraz poseł do Parlamentu Europejskiego, dziennikarz, trzecia kadencja, dziennikarz przez wiele kadencji, znany w całej Polsce, Tadeusz Zwiefka. Tadeusz, ty zajmujesz się w Parlamencie Europejskim, w Komisji Prawnej, jesteś koordynatorem z ramienia największej partii politycznej. To jest takie miejsce w Parlamencie Europejskim, gdzie się wybiera na zasadzie, nie ma żadnych parytetów, wybiera się najlepszego w komisji. I skoro Tadeusz Zwiefka już drugi raz jest koordynatorem w tej komisji, wybrali go w niezależnym głosowaniu tajnym posłowie, to jest to wielkie wyróżnienie dla tego, co robisz, Tadeusz, w Parlamencie Europejskim. Chciałem cię zapytać o ten zestaw niezbędnych rozwiązań, tak żeby nas nie krępowały, żeby nas, ja mówię, przedsiębiorców, naukowców tworzących własności intelektualne, żeby nie krępowały gospodarki, ale żeby dawały wspólne podstawy wymiany towarów, konkurowania uczciwego. To jest bardzo trudne. Nie krępować, a równocześnie dać, jak mówi się po angielsku, level playing field. Bardzo proszę.
Rzeczywiście oprzyrządowanie prawne dla funkcjonowania gospodarki jest czymś absolutnie niezbędnym do normalnego funkcjonowania. Tylko nie zawsze udaje się na czas, nie zawsze udaje się w najlepszy sposób. Ja przywołam pewien dokument, który został już dawno zapomniany, a on przyjęty był tak bardzo niedawno i miał nas zaprowadzić na wyżyny. Myślę tutaj o strategii lizbońskiej, która została ogłoszona na początku XXI stulecia, która miała spowodować, że w ciągu 10 lat Unia Europejska czy Europa dorówna w rozwoju gospodarczym, w innowacyjności Stanom Zjednoczonym. Te widełki w ciągu 10 lat nie doszły do siebie, tylko jeszcze bardziej się rozwarły. To pokazuje, ile jeszcze jest przed nami naprawdę ciężkiej pracy. Żeby nie przedłużać, bardzo krótko powiem o najważniejszych elementach, które mają tworzyć taką osłonę prawną dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki, tworzenia jej konkurencyjności i minimalizowania tego, co jest największym grzechem i przekleństwem współczesnego świata, czyli nieufności, wzajemnej nieufności. Ona nie jest właściwa tylko nam, Polakom, chociaż u nas występuje w przerażająco wysokim stopniu. Ale chcę Państwu powiedzieć, że w czasie negocjowanego obecnie fantastycznego, ważnego, ogromnego, wielkiego porozumienia o stworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, ta nieufność pomiędzy Europejczykami a Amerykanami występuje po obu stronach. Ja niedawno, 2 miesiące temu byłem w Waszyngtonie, rozmawiałem w kongresie. Oni są tak samo przerażeni jak nasi przedsiębiorcy w Europie, że być może będzie jakaś nierówność i ktoś to nieuczciwie wykorzysta. Jeśli tak będziemy podchodzili do tych rozważań, to żadne instrumentarium prawne nie jest w stanie nam pomóc, bo to siedzi w naszych głowach i w naszych duszach, więc praca jest także nad nami samymi. Ale wracając już do konkretów prawnych. Otóż moglibyśmy to podzielić na dwa elementy, właściwie na dwie takie ważne grupy. Pierwsza dotycząca przedsiębiorczości i druga dotycząca sektora kreatywnego. W tej przedsiębiorczości. Ja przypomnę, niedawno była polska prezydencja w Unii Europejskiej. Wielkie święto demokracji w Polsce, wielkie święto polskiego podejścia wspólnotowego dla rozwiązywania problemów. Jednym ze sztandarowych elementów prawnych, który był rozpoczęty w czasie polskiej prezydencji, był Europejski Wspólny Jednolity Patent. Prace nad tym patentem, proszę Państwa, trwały 40 lat. Nikt sobie z tym nie mógł poradzić. W czasie polskiej prezydencji zostało to we współpracy z komisarzem Michelem Barnier przeprowadzone tak daleko, że następna prezydencja już tylko to klepnęła i ten jednolity patent, który miał zniwelować różnice w obciążeniach finansowych, ale także wesprzeć innowacyjność, wesprzeć tych, którzy dają najnowocześniejsze pomysły i chronić ich w taki sposób, aby to nie było zbyt drogie, aby to było szybkie i aby to było rzeczywiście pewne, czyli by nas to zbliżyło do funkcjonującego patentu na terenie Stanów Zjednoczonych. Wielki wkład Polski w to dzieło. I co się dzieje po przyjęciu tego dzieła? Polska postanowiła się w to dzieło dalej nie włączać. Dlaczego? Ano dlatego powiedziano mi, między innymi w czasie wielu spotkań, że my musimy jednak chronić tego naszego biednego, słabego przedsiębiorcę, żeby on sobie mógł jeszcze podkraść parę pomysłów, żeby mógł sobie jeszcze troszeczkę na tym rynku pofikać bez okowów prawnych. Proszę Państwa, no nie ma głupszego pomysłu jak właśnie taki. My doskonale wiemy, że Polacy mają tak innowacyjne podejście, mają tak nieprawdopodobną energię w poszukiwaniu nowych rozwiązań i potrafią tak świetnie wykorzystywać takie nisze, powiedziałbym, że chronienie ich takim podejściem do niewchodzenia do instytucji jednolitego patentu europejskiego jest totalną bzdurą. Najlepszy przykład, padły wielkie stocznie. Nie dlatego, że to było jakieś polityczne działanie, tylko dlatego, że ekonomicznie one nie funkcjonowały. Co powstało na miejscu tych stoczni? Super nowoczesne, innowacyjne zakłady, które produkują taki sprzęt, jakiego nie produkuje nikt na świecie. Mamy pierwsze miejsce w Europie i drugie bądź trzecie miejsce na świecie. I ja dzisiaj słyszę, że to jest złe. No, gdzieś nastąpiło pomylenie pojęć. Więc bardzo bym optował za tym, chociaż to nie przedsiębiorcy byli tak naprawdę przeciwko temu patentowi. Wiecie, kto był najbardziej przeciwko temu patentowi? Rzecznicy patentowi, bo się bali, że pracę stracą. No bardzo naprawdę piękne podejście. A ja uważam, że wejście do tego jednolitego patentu spowodowałoby, że mieliby więcej pracy. Szybciutko o następnych. Ochrona znaków towarowych. Niezwykle ważna rzecz. Przeprowadziliśmy modernizację tego rozporządzenia. Została powołana nowa agencja, właściwie przekształcone obserwatorium w agencję w Alicante, które zajmuje się ochroną znaków towarowych. Wielka nowa rzecz, która przed nami, oznaczenia geograficzne dla produktów nierolnych. Ponieważ one mają pokazywać wysoką jakość produktu, jednocześnie mają chronić producenta. Właśnie tą ochroną, to się sprawdziło świetnie w produktach rolnych, w tej chwili pracujemy nad produktami nierolnymi. Ochrona tajemnicy handlowej. Fantastyczne rzeczywiście podejście prawne, to jest dyrektywa, która, nad którą pracę Rada i Parlament zakończyły, najprawdopodobniej w kwietniu głosowanie. To ma dać pewność, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, że warto inwestować w nowoczesne technologie, że im nikt tego nie wykradnie. Mówię tak hasłowo, na czym to polega. Sektor kreatywny, jeden z największych sektorów w Europie, zatrudnia miliony osób i przewiduje się, że największa liczba nowych miejsc pracy powstanie właśnie w sektorze kreatywnym. Z czym to się wiąże? Z prawami autorskimi. Prawa autorskie, na myśli mamy od razu coś, co z jednej strony jest cudownym osiągnięciem, z drugiej strony przekleństwem współczesności – internet. Ludzie używający internetu myślą, że wszystko, co jest w internecie, jest za darmo. Jest to nieprawda. Rozpoczęliśmy wielką pracę nad reformą prawa autorskiego, mówię w tej chwili tylko hasłowo, i 20 nowych projektów legislacyjnych dotyczących przekształcenia jednolitego wspólnego rynku właściwie w to, co jest absolutnie dzisiaj niezbędne, czyli w europejski jednolity rynek cyfrowy, bowiem digitalizacja właściwie wszystkich sfer naszego życia wymusza także oprzyrządowanie prawne tej formy funkcjonowania w nowoczesnych technologiach, w telekomunikacji, w sprzedaży online i tak dalej, i tak dalej.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
A za chwilę dowiemy się, jak rolnicy składają wnioski, a czas po temu najwyższy, o unijne wsparcie, zwłaszcza o dopłaty obszarowe, oraz co to jest RWS.
Nie ma kłopotów, także wszystko jest dobrze.
Bo jestem małym rolnikiem, to tak kłopotów nie ma z tym.
W miarę możliwości pomagamy.
Pani przyszła z wnioskiem obszarowym?
Tak.
Dopłaty obszarowe?
Syn przyszedł.
To są ostatnie dni składania wniosków o dopłaty unijne obszarowe. Były jakieś kłopoty z wypełnianiem?
No są właśnie, są trochę zmian jest w tych wnioskach. Niestety trzeba przyjechać jeszcze raz.
Musiał pan konsultować z kimś, to ktoś pomagał?
Doradztwo nam wypełniało. Ale musimy jeszcze wniosek dla młodego rolnika złożyć i właśnie czekamy za wnioskiem.
No tak, bo to jest ten sam okres i na młodego rolnika i również na modernizację gospodarstwa.
Tak, tak, tak.
Teraz przyjmują właśnie do końca miesiąca, natomiast obszarowe jeszcze do 15 maja.
Tak, tak, tak.
Jeszcze trochę czasu mamy.
No ale będzie tłoczno.
No na pewno.
Pod koniec, tak jak zwykle.
My zawsze prędzej, a w tym roku jest tak, że jeszcze krowa się ocieliła, mamy cielaki do zarejestrowania, a żeby nie przypadły pieniążki, to musimy najpierw kolczyki i tak dalej. Także.
Czyli tych formalności trochę jest.
No trochę jest, jest niestety.
Ale jak na razie w biurze powiatowym w Bydgoszczy bez kolejki.
Na razie bez. Zaczną się kolejki.
Byłem u doradców tutaj.
W ODR-ze, w ośrodku doradztwa rolniczego.
Tak, tak, pomogli bardzo. Działki rysować, nie? Jaki obszar, jakie, co się uprawia, nie? I takie tam różne, nie? Tu mam pewność, że nie będzie błędów żadnych, bo samemu można w domu błędy porobić, nie? W maju na pewno będą kolejki.
Karol Będkowski, kierownik biura powiatowego tutaj Bydgoszcz, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zostało nam bardzo mało czasu, niespełna 2 tygodnie, na złożenie wniosków w sprawie dopłat bezpośrednich. Na tą chwilę tutaj w Bydgoszczy, w powiecie bydgoskim, wniosków zostało złożonych 900, na uprawnionych jest 4000, także procentowo to bardzo słabo wygląda. No ale mamy ten termin do 16 maja, do poniedziałku, tylko jeszcze 2 tygodnie. Rolnicy wiedzą, że w prostych sprawach jesteśmy w stanie pomóc im tutaj w wypełnianiu wniosku. Natomiast problemy tyczą się PEG-ów, czyli zdjęć. Rolnicy czasami nie wymieniają upraw na swoim gruncie. Tak naprawdę większych problemów nie ma. Godziny będą wydłużone. W ostatnich dniach przewidujemy pracować do godziny 22. Wprowadzamy system dwuzmianowy. W poniedziałek na pewno będziemy pracować do godziny 22. W ostatni dzień przyjmowania wniosków. Dłuższy dzień przewidujemy tutaj w piątek do godziny 22. Rolnicy będą mogli przyjść i złożyć wnioski. W sobotę przewidujemy pracować do godziny 14. I w ostatni dzień, w poniedziałek, 16 maja, do godziny 22.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeżywa w tych dniach gorący okres, chociaż nie najgorętszy, bo pamiętajmy, że termin składania wniosków obszarowych unijnych mija 15 maja, ale wcześniej jeszcze rolnicy składają wnioski na działania z PROW-u, czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. No i jak to przebiega w województwie kujawsko-pomorskim w biurach agencji? Przy telefonie w Toruniu pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału regionalnego agencji. Do końca kwietnia na modernizację.
Na modernizację. W tej chwili to są ostatnie dni, kiedy my przyjmujemy te wnioski do piątku na modernizację na wszystkie 4 sektory, łącznie z tym długo oczekiwanym sektorem D, czyli zakup maszyn i innych urządzeń do produkcji rolnej. I oprócz tego młody rolnik, z tym, że młody rolnik może taką dużą popularnością się nie cieszy, jeśli chodzi o modernizację, to faktycznie przeżywamy od wczoraj istne oblężenie. Większość dokumentów to są obszerne dokumenty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, różnego rodzaju załączniki, więc wiadomo, jest to czasochłonne, ale w tej chwili mamy już poprzesuwanych pracowników na wydłużenie czasu pracy w oddziałach regionalnych, tak żeby każdy z rolników został przyjęty i wniosek został przejrzany, czy nie ma tam jakichś błędów. W biurach powiatowych również są przyjmowane wnioski.
To do dzisiaj ile wniosków złożyli rolnicy?
No, wczoraj 740 wniosków. Z tym, że no już teraz to spływają lawinowo też i z biur powiatowych, i pocztą. Na pewno przekroczymy ponad 1000.
No i wnioski na obszarowe dopłaty unijne.
Tak. Chciałabym prosić rolników o sprężenie się i składanie jak najszybciej wniosków na 2016 rok wniosków obszarowych, z uwagi na to, że do 16, do godziny 22 będą te wnioski przyjmowane w biurach. Do 16 maja, z uwagi na to, że 15 maja jest to niedziela, to kolejny dzień po dniu wolnym. Te wnioski są przyjmowane w tym podstawowym terminie niesankcjonującym. Później również, tylko za każdy dzień opóźnienia będzie 1% potrącone z płatności. część. Na dzień dzisiejszy mamy złożone w Kujawsko-Pomorskim niecałe 24% wszystkich wniosków, czyli beneficjenci uprawnieni do składania wniosków w poprzednim roku, tylko 24% tych osób zadeklarowało dzisiaj te wnioski w biurach powiatowych.
Na przypomnijmy, około 65 tysięcy.
Tak, 64 460, tyle było w zeszłym roku złożone, a na dzień dzisiejszy mamy 15 tysięcy wniosków złożonych w biurach powiatowych. Nie obawiamy się tego, że na koniec będzie natłok.
A w których powiatach jest najlepiej, w których najgorzej?
Najlepiej w tej chwili to jest Rypin i Tuchola. Tam mamy prawie 30% wniosków złożonych, natomiast najgorzej Inowrocław, Nakło i Żnin. Tu jest niecałe 20%.
No Bydgoszcz też nie ma za dużo.
No Bydgoszcz 22%. Tym bardziej, że są problemy związane z wypełnianiem wniosków. Dotyczy to przede wszystkim deklaracji grup upraw na potrzeby dywersyfikacji. Tam są niewielkie zmiany, ale są. Też czasami problemy sprawiają same załączniki graficzne, czyli wyrysowanie tych działek na załącznikach. Oznaczenie elementów EFA, o czym rolnicy w zeszłym roku się przekonali, że to wcale nie jest takie proste. Deklaracje obszarów proekologicznych oraz najwięcej właśnie takich omyłek dotyczyło deklaracji zwierzęcych. Chodziło o błędne wpisywanie numerów identyfikacyjnych zwierząt.
W Polsce rośnie liczba ubogich dzieci. Tymczasem wielkie sklepy wyrzucają żywność, która nadal jest dobra, mówiła w poniedziałek sprawozdawczyni ONZ do spraw prawa do żywności Hilal Elwer. Jak powiedziała, w Polsce marnowanych jest 9 milionów ton żywności. W Polsce rośnie liczba dzieci otyłych oraz niedożywionych. Ale z drugiej strony z radością zauważyła, że w Polsce realizowane są unijne programy takie jak warzywa i owoce w szkole czy szklanka mleka dla uczniów. Ze szkół wycofywane jest też tak zwane jedzenie śmieciowe. Hilal Elwer przez tydzień wizytowała Polskę, by sprawdzić, jak okres transformacji ustrojowych, przemian gospodarczych unijnych, dofinansowań wpłynął na polskie rolnictwo i dostęp do żywności dla społeczeństwa. Sprawozdawczyni ONZ była w tym czasie w instytucjach publicznych, w szkołach, bankach żywności. Odwiedziła też kilka gospodarstw rolnych, w tym m.in. w naszym województwie w Dobrzyniu nad Wisłą, a w tych podróżach po Polsce towarzyszyła jej pani Justyna Zwolińska, jako prawnik ekspert.
Udało nam się zaprosić panią Hilal Elwer do bardzo ciekawego miejsca. Jest to gospodarstwo prowadzone przez młodych ludzi. Nazywa się ona RWS Dobrzyń nad Wisłą, czyli rolnictwo wspierane społecznie. Jest to taka inicjatywa młodych ludzi, którzy postanowili skrócić łańcuch pomiędzy rolnikiem a konsumentem i za pomocą Facebooka utworzyli grupę około 160 rodzin, którzy odbierają od nich raz w tygodniu taką paczkę od rolnika. Grupa ludzi, którzy chcą bezpośrednio otrzymywać produkty od rolnika, takie jak owoce czy warzywa, dokonuje przedpłaty, czyli zanim jeszcze rolnik rozpocznie pracę u siebie w gospodarstwie, już otrzymuje pieniądze. To jest płacone zaliczkowo. Płaci się zwykle w 4 ratach, żeby rozłożyć tą kwotę na okres trwania sezonu wegetacyjnego i później za te pieniądze raz w tygodniu, bo oni dostarczają te produkty do Warszawy, przyjeżdża po prostu transport, jest miejsce wyznaczone, ludzie po to przychodzą, odbierają świeże owoce i warzywa od kogoś, do kogo mają zaufanie, kto nie stosuje dużo chemii, kto nie stosuje dużo pestycydów. Zwłaszcza bardzo zainteresowane są tym mamy małych dzieci, a dzieci te mają różne problemy zdrowotne, również alergiczne i one chcą ominąć duże sieci handlowe, no takie miejsca, które wiadomo, że te owoce i warzywa miały kontakt z bardzo różną chemią, a tutaj mają zaufanego rolnika, na tyle zaufanego, że to się taka tworzy wspólna grupa, bo to się tworzy
jakby
pewna
taka
wspólnota.
Kooperatywa rolniczo-konsumencka.
Tak, to się nazywa kooperatywa spożywcza. Wokół tego rolnika tworzy się grupa. Grupa decyduje, co chcą posadzić, co chcą posiać, na co jest zapotrzebowanie. To jest małe gospodarstwo, do kilku hektarów.
A gdzie się narodziła?
To są inicjatywy, które już są popularne na świecie. To do nas przyszło, myślę, że z Niemiec, ale takie rzeczy robi się już we Francji. Tu na całym świecie to jest małe gospodarstwo, do którego można pojechać, posiedzieć w czereśniowym sadzie. W samym Dobrzyniu
nad Wisłą. Czyli z widokiem na Wisłę.
Właśnie z tego czereśniowego sadu można zobaczyć Zalew Włocławski. Co więcej, to jest bardzo ciekawe, bo to są ludzie, to jest chłopak, który był socjologiem. Dziewczyna, która skończyła prawo. I oni w którymś momencie postanowili, że przyjadą, pomagają rodzicom, bo gospodarstwo już trzeba byłoby zamknąć bez ich pomocy. Ale chcieli, żeby to było z konsensem i żeby to było też z takim wspólnym dobrem, żeby się to działo. Pani Hilal Elwer wyjechała, no taka podbudowana na duchu, bardzo zaciekawiona. Zresztą ona już zna takie inicjatywy. Wie, że rolnictwo wspierane społecznie istnieje w różnych krajach i się rozwija, bo to jest tak, że oni zaczynali z 20 paroma konsumentami, rodzinami, czy odbiorcami, a w tym momencie tych rodzin jest 160. RWS-ów w Polsce jest kilkanaście. Ten akurat jest takim gospodarstwem rolnictwa wspieranego społecznie, który działa, można powiedzieć, modelowo.